Licencja na życie.
Doktor Monika Baryła-Matejczuk w kolejnej godzinie Licencji na życie. Monika Hemperek, witamy Państwa i rozmawiamy dzisiaj o inteligencji, o tym, czy pomaga w życiu. No właśnie, mówiłyśmy o tym, że wiele osób bardzo inteligentnych po prostu sobie nie radzi w życiu z różnych powodów. Te ich kompetencje życiowe nie zostały rozwinięte. Dlaczego? I jak zatem te kompetencje życiowe, o których mówiłaś, rozwijać?
No całe szczęście jest tak, że jeśli chodzi o kompetencje, to człowiek ma szansę, możliwość, a nawet trochę obowiązek je rozwijać. Czyli to nie jest tak jak z potencjałem, powiedzmy, intelektualnym, ale jest to kwestia pewnego rodzaju wyboru. I to jest ten wybór między mądrością pewnego rodzaju, takim uchwyceniem, zobaczeniem pewnych rzeczy. Często na przykład w takich też rozmowach powołujemy się na przykład na mądrość babci, mądrość dziadka, czyli kogoś, kto powiedzmy nie miał szansy doświadczyć tego kontaktu z nauką, czy nie jest wykształcony, tak jak my byśmy to stereotypowo powiedzieli. Chociaż już też rozmawiałyśmy o tym, że nie zawsze zwiąże się to właśnie z wykształceniem. Ale traktujemy jako autorytet w określonych dziedzinach. Na przykład wiemy, że taka osoba potrafiła skorzystać z szans, które dało jej życie. Często mówimy też o tym, że jak to pomaga na przykład respektowanie czy szanowanie pokory, czyli że ja niektórych rzeczy nie będę mieć, nie mam i nie chcę mieć nawet czasami, mimo tego, że mógłbym, bo to jest kwestia pewnego rodzaju wyborów. Więc to nie jest takie zero-jedynkowe, że no jak już jest ta inteligencja, to od razu ktoś będzie realizował określone szlachetne cele. Powiedziałaś przed przerwą, że tobie się to łączy, że taki jest trochę obowiązek człowieka inteligentnego, że powinien tą inteligencję wykorzystywać w szlachetnym celu.
Tak bym chciała. Tak sobie mogę pomarzyć.
No nie wszyscy tak robią, nie wszyscy. Tutaj dużą rolę, jak zawsze, pełni środowisko, w którym się wychowujemy, w którym się otaczamy. Mówią nam, o, bo ty jesteś mądry, zdolny, ale leniwy. No i tak już człowiek dostaje, że trochę już tak nie mam obowiązku nic robić z tym swoim potencjałem, inteligencją. Czyli jak ja wykorzystuję te swoje talenty. Były takie badania mówiące o cechach takich wyróżniających ucznia zdolnego, czyli byśmy stereotypowo powiedzieli, że tu się ta inteligencja mieści. No i wymienione zostało kilka cech takich, pokazujących funkcjonowanie w różnych obszarach życia. I mamy tu między innymi tą motywację, czyli zainteresowanie nauką, czyli stałe dążenie do pozyskiwania wiedzy. Czyli nie samo już ja wiem, to już koniec, tylko taką umiejętność, możliwość samodzielnego wybierania zadań, taki entuzjazm do pracy, chęć pozyskiwania nowej wiedzy, dowiedzenia się czegoś, rozwijania siebie, ciekawość świata, ciekawością poznawczą byśmy to teraz nazwali. Drugi obszar tych cech to właśnie związany z zainteresowaniami, czyli są to czasami takie nietypowe zainteresowania, czasami bardzo intensywne, pokazujące, że mogą one zająć naszą aktywność. To też czasami się tak żartujemy, że mądry człowiek się nie nudzi, tak? Że jak ze sobą zostaje, to dalej wie, co robić. Taki głód wiedzy, głód informacji, takie zaciekawienie, że potrafi się zanurzyć w tym, co go interesuje. Zresztą interesuje go po prostu dużo rzeczy. Rozmawiałyśmy dzisiaj o tym, że niektórzy z trudem przyjmują informacje o urlopie, bo co oni będą robić? No to właśnie to jest chyba ta odpowiedź na pytanie. Że
ja od nich chętnie wezmę ten urlop, nie ma problemu.
Tak, tutaj pani redaktor powiedziała, mam tyle książek, tyle rzeczy, takich właśnie taką ciekawość świata w sobie, że nie byłoby to dla mnie żadną trudnością. Ten czas, który poza pracą jest dobrze wykorzystać.
Zdradziłaś nasze kulisy.
Aby to bardzo mądre było, bo to pokazuje, że no właśnie jak mamy w sobie tą ciekawość życia, ciekawość świata, no to my się ze sobą nie będziemy nudzić. No będziemy po prostu właśnie zastanawiać się, w jaki sposób wykorzystać ten czas, a nie ojejku, że trzeba go jakoś zutylizować,
wykorzystać. A już wiele słuchaczy na pewno sobie pomyślał, Boże, ale zrozumiało.
Być może wielu może pomyślał, kurczę, fajnie też bym chciał tak mieć, tak się cieszyć pobytem ze sobą, takim tak. w kontakcie. Co jeszcze? Jeszcze umiejętności komunikacyjne, czyli ta taka elokwencja, bogate słownictwo, to co tam Gardner nazywał lingwistycznymi, czyli zdolność do takiego tworzenia metafor, obrazowania. Samo to jest czasem takim źródłem przyjemności, złożoności wypowiedzi. Takiej mamy tą przyjemność na przykład porozmawiania z kimś elokwentnym i sami się wtedy stymulujemy, czujemy tą ciekawość. Co jeszcze? I to wydaje mi się bardzo ciekawe. Są to tak zwane umiejętności rozwiązywania problemów, czyli umiejętności stosowania, wymyślania, elastycznego dostosowywania strategii działań, czyli takie kreatywne, plastyczne podejście. W tych badaniach dotyczących pracodawców, którzy to wymieniali cechy, u które by chcieli najbardziej u swojego pracownika, tam jest to się, oni to nazwali elastycznością. Czyli on potrafi w różnych warunkach, jest na tyle samodzielny, że na bazie posiadanej wiedzy i doświadczenia potrafi wymyśleć nowe sposoby rozwiązywania problemów. To co ty dzisiaj nazwałaś interdyscyplinarnością, czyli takim na styku dziedzin. Co jeszcze? Takie osoby często łatwo zapamiętują, czyli mają dużą wiedzę ogólną, ale zwracają uwagę na szczegóły, efektywnie wykorzystują informacje, czyli wiedzą, mają to i wiedzą, kiedy to wykorzystać i w jaki sposób. Potrafią się odwołać do czegoś, co już wiedzą. No i tak zwana ciekawość poznawcza, czyli te pytania, eksperymenty, weryfikowanie, to jest to takie... W badaniach wysokiej wrażliwości mówimy, że dziecko zadaje prowokujące do myślenia pytania albo takie właśnie jak na swój wiek niezwykłe i ma łatwość w poszukiwaniu tych informacji, sprawdzaniu ich, testowaniu, weryfikowaniu. To są często takie właśnie o życie pytania czy weryfikacje. Do tego dochodzi wyobraźnia, kreatywność, czyli kreatywność w wykorzystywaniu zwykłych przedmiotów, materiałów w nietypowy sposób, taka dociekliwość obserwatora, śmiałość do pomysłów, do sposobu działania i też łatwość ich dostosowywania. Czyli ja bym to zrobił, gdybym miał coś tam, no a ja myślę to w takim razie na podstawie tego, co ja mam już, to co ja mogę zrobić. Przedostatnią z cech wymienianych przy tych zdolnościach jest poczucie humoru. I tutaj też często w przypadku dzieci zdolnych mówimy, że jest to takie trochę czasami nawet sarkastyczne, takie prowokujące do myślenia poczucie humoru, inteligentne, ale przyjazne. Czyli to takie żarty z kontekstu, które
nawet
nie
z
każdy,
siebie samego.
Tak, które nie każdy łapie, bo one są właśnie takie kontekstowe i rzeczywiście niezwykle często, niezwykle trafione. No i ostatnie, wrażliwość, czyli mamy tutaj łatwość dostrzegania emocji innych, odbioru emocji innych, zauważanie cudzych przeżyć, otwartość na doświadczenia, wrażliwość zmysłowa. W przypadku wrażliwości przetwarzania sensorycznego, czyli jest to ta cecha, która opisuje nam tą wysoką wrażliwość u człowieka, mówimy wtedy o wysokiej wrażliwości, to chodzi o zmysły, to chodzi o wszystko, o to, co ja widzę, słyszę, czuję, wącham. Czyli taka duża, dużo większy dostęp do świata, no co niestety powoduje też większe przeładowanie, bo to też szybciej zmęczy, ale no i ta jedna strona medalu jest taka właśnie, że ten dostęp jest większy. Więc na co to się przekłada w tych umiejętnościach życiowych? W tych umiejętnościach życiowych przekłada się to na umiejętności komunikacyjne, czyli pracodawcy mówią, my chcemy pracownika, który umie się porozumieć, umie się dogadać z innymi. Jest takie powiedzenie, że ludzi się zatrudnia ze względu na kompetencje twarde, czyli tam te wszelkiego rodzaju wiedzę, posiadania, dyplomy, a zwalnia ze względu na brak kompetencji miękkich. Czyli jak się nie potrafią dogadać z innymi, jak nie radzą sobie ze stresem, jak im trudno jest w warunkach takich, które na przykład dużej elastyczności, adaptacyjności, dostosowania się do warunków kreatywności wymagają i tak dalej.
Albo nie są asertywne.
Albo nie są asertywne. I to też jest kolejna rzecz, bo za każdą z tych kompetencji stoi człowiek. No więc to nie jest tak, że ta asertywność może funkcjonować jakaś taka wyjęta. Ta asertywność, no to jest umiejętność, której może nauczyć się każdy, ale to, że jej nie stosujemy, nie zawsze wynika z tego, że my nie znamy zasad stosowania asertywności i tak dalej. Czasem wynika z samooceny. Jest wynikiem tego, że nawet jakbym umiał tak powiedzieć, to i tak nie powiem, bo się boję, że ktoś źle zareaguje, bo się obawiam, że sobie o mnie coś pomyśli, albo a co potem będę musiał, nie wiem, stanąć na wysokości zadania, które aktualnie mnie przerasta, przeraża. Albo nie radzę sobie z emocjami innych osób. Mhm. W sensie z cudzym, z niezadowoleniem.
No ale to wszystko w obszarze kompetencji można sobie poprawić, doszkolić, rozwijać. Tak. Natomiast wracając do zarania, kiedy się człowiek rozwija, kiedy jest dzieckiem, jak można mu zaszkodzić w tych kompetencjach? Jak można mu sprawić, że pomimo tego, że to jest inteligentne dziecko, to ono sobie nie będzie dobrze radzić w życiu i ta inteligencja paradoksalnie nie będzie mu pomagać?
No, na pewno wartościując. Jedną z takich programów, które my realizujemy w pracy, też teraz testujemy, skonstruowaliśmy taki program wsparcia wysoko wrażliwych dzieci. To się nie wyciąga tych wysoko wrażliwych dzieci i nie robi coś im i wraca do klasy, tylko pracuje się z całym środowiskiem. Czyli jak my na to w taki sposób popatrzymy, to, co możemy dać dzieciom, to taką wiedzę, że nie ma lepiej i gorzej, ale jest różnie. To są tak zwane podstawy tej interwencji opartej na temperamencie. Czyli każdy z nas ma różne cechy temperamentu, różny potencjał intelektualny, tak jakbyśmy powiedzieli tematem dzisiejszej audycji. Ale to nie zwalnia nas z obowiązku pracy nad sobą. I to nie jest jednoznaczne, że to jest dobrze albo źle i super, albo po prostu beznadzieja i koniec, bo taką krzywdę moglibyśmy zrobić.
Bo ty jesteś lepszy, a ty jesteś gorszy, bo ty masz wyżej, a ty masz niżej. Dokładnie, ja tutaj dam przykład, bo znam taką osobę, która nie ma wysokiego ilorazu inteligencji, kompletnie nie czai za przeproszeniem metafor i tak dalej, którą ja po prostu uwielbiam, bo tak sobie radzi w życiu, że naprawdę osoby, które pokończyły kilka fakultetów, mogłyby do niej chodzić na szkolenia. W obszarach po prostu potrzebnych w życiu. To są świetne kompetencje interpersonalne, jest fantastycznym rodzicem i tak dalej, i tak dalej. No po prostu wszędzie nie ma tego wysokiego IQ. Nie szkodzi. Więc mówiąc no właśnie, o tym, że nie jakby wartościujemy, tak, że to jest dobre, a to jest złe, bo dużo.
Zawsze są dwie strony medalu. Zawsze są dwie strony. Krzywdę można zrobić wtedy, kiedy się mówi, bo dziewczynki tak nie robią, nie są na przykład dyrektywne, nie powinny być przynajmniej. No i taka dziewczynka, która ma tą siłę jednak tego temperamentu wyższą, myśli sobie, ze mną jest coś nie tak, więc ja muszę coś zacząć z tym robić, w kategoriach ukrywać albo to zmienić. Ale żebyśmy też tutaj nie wylali dziecka z kąpielu. Każdy ma jakieś cechy, ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności pracy nad nimi. I tutaj wchodzi nam tak zwana samoregulacja. Czego my uczymy? Uczymy tego, że mimo posiadania określonych cech, mimo posiadania określonych umiejętności, zdolności, jakiegoś potencjału, który mamy, to nie zwalnia nas z odpowiedzialności kontroli nad tym. Czyli zadaniem wysoko wrażliwego dziecka jest to, że mimo tego, że się stresuje i bardzo chce mu się rozpłakać, to radzi sobie z tym w taki sposób, że w tej sytuacji podejmie wyzwanie i zrealizuje. A takiego dziecka, które jest zasadniczo rozhamowane bardziej, jego zadanie jest takie, żeby dać innym się wypowiedzieć. Więc każdy z nas ma robotę do zrobienia. I tu nie ma ani lepiej, ani gorzej. No nasz problem jako dorosłych często polega na tym, że mówimy, a on taki odważny, taka jest po prostu, a ta taka nieśmiała i że to jest lepiej i gorzej, nie? Tak. Że nawet jak nie mówią tego wprost, to słychać, że sami mają absolutne przekonanie, że to jest lepiej
i
być
więc ja ją
takim.
Wytresuję,
tak.
Nie bacząc na to, jaką krzywdę jej robię, żeby ona spełniała moje wymagania.
Albo w moim przekonaniu wymagania świata, bo to jest często
ci bardzo często wymagają rodzica, który się po prostu pochwali później.
Tak też może być, ale często rodzice mówią, bo ja ją chcę nauczyć w tym ciężkim świecie żyć. Ja chcę przygotować ją do tych warunków trudnych i tak dalej. No do tych warunków to świat przygotuje. My mamy po prostu napełnić te pojemniczki z tej czułości, akceptacji, miłości, tego, żeby...
Poczucia wartości.
Dokładnie, więc no to możemy zainwestować w dziecko. To możemy pokazać, że ty nie ma lepiej, gorzej.
I nawet możesz się rozpłakać.
Można. No, to, ale w pewnym
możesz
momencie mówimy, oczywiście w pewnym momencie mówimy, na różne sposoby ludzie osiągają różne cele, ale w pewnym momencie mówimy, to płakanie ci jednak nie pomaga, więc no, jak co można by było zrobić? A nie nieby, nie becz, po prostu jesteś tutaj mazgajem.
Albo chłopaki tylko, nie płaczą.
Dokładnie, tylko zobacz, rzeczywiście strasznie trudno ci się nie spłakać w takich różnych sytuacjach. Znasz już siebie, sprawdziłeś to wiele razy, że tak ci się po prostu to zbiera. I sama świadomość tego, że ja tak mam, powoduje, że ja tym mogę zacząć regulować.
Albo w drugą stronę, ta inteligencja też potrafi dobrze wykorzystana działać w tym kierunku, że taki chłopak, czy tam dorosły mężczyzna powie sobie, okej, no mimo tego, że wmawiali mi przez tyle lat, że nie mogę płakać, a ja naprawdę mam ochotę w końcu popłakać, to ja sobie popłaczę, bo to reguluje moje uczucia, moje emocje.
Dokładnie. I mogę nawet się z tego ucieszyć, powiedzieć, jejku, jestem zdolny do takiego głębokiego przeżywania.
Zamiast zachlać na przykład.
Zamiast zachlać, zamiast kompulsywnymi zachowaniami uregulować to, no bo to napięcie dalej jest, prawda? Więc to jest taka szacunek dla siebie, że ja tak mam.
Bo jestem na tyle mądry, mam taką wiedzę, że wiem, że to tak działa i że mógłbym pójść w alkohol, seksoholizm,
Tak. I znowu chodzimy, że mogłoby być to grupa ryzyka na przykład zachowań nerwicowych, nie? Że gdzieś mamy, że ktoś już na przykład nie chce, boi się występować, to nie występuje. I coraz mniej występuje i coraz mniej, coraz bardziej się zamyka, bo stresują go kontakty z ludźmi. A tutaj my wiemy, skoro ja tak mam, to ja muszę więcej pracy włożyć w to, żeby nawiązać fajne relacje z innymi. Lepiej słuchać swojego ciała. My też to mamy w naszym programie pracy właśnie z dzieckiem wysokowrażliwym, gdzie dzieci uczymy rozpoznawać sygnały z ciała. Jak ja się czuję w czyim towarzystwie. Czasem na przykład jak mi jest trudno, jak jestem z kimś, ja czuję, że mi to podpowiadają emocje, a już jestem na etapie socjalizacji, czyli ja już wiem, że nie trzeba niektórych rzeczy mówić, bo inni mogą mnie przestać lubić, więc no jak to wszystko połączyć? No właśnie w taki sposób uczyć najpierw szacunku do siebie. Dziecko będzie miało szacunek do siebie, do własnych uczuć, do własnych emocji, to będzie miało też szacunek do innych, do innych uczuć, innych emocji. Będzie im na to pozwalać, bo samo sobie na to pozwala.
No właśnie, i tak jak wspomniałyśmy, te kompetencje życiowe można rozwijać przez całe życie.
Absolutnie tak. Jest to jedna właśnie z kompetencji życiowych, uczenie przez całe życie tak zwane. Czyli my całe życie czegoś się uczymy. Nawet są takie powiedzenia, tak, że całe życie się uczysz, a głupi umrzesz. No właśnie, no to są takie momenty, w których my przechodzimy no, pewnego rodzaju mądrości, korzystamy z doświadczeń życiowych, u swoich, innych. Mamy możliwość takiego doświadczania siebie, obserwowania siebie, z ciekawością w różnych sytuacjach.
Wiem, że nic nie wiem. To tak, też jest ciekawa perspektywa.
Tak jest.
Warto wtedy po filozofów sięgnąć. Na przykład leżąc sobie na rzeczku w
wakacje. Dokładnie tak. Mamy to doświadczenie, że nieważny wiek, nieważne czasy, wszyscy mieli te same dylematy. I w taki podobny sposób.
A poza tym niebo gwiaździste nade mną, nawiązując do dzisiejszej przepięknej pełni, a prawo moralne we mnie.
Dokładnie tak. Są rzeczy, na które ja mam wpływ, są rzeczy, na które wpływu nie mam. Jak ja zdecyduję, to już jest moja wola i moje wartości.
O inteligencji dzisiaj rozmawiamy, to teraz zagramy. Warto wyjrzeć przez okno, czy widać ten księżyc w pełni, piękny. I wrócimy do rozmowy o inteligencji i o tym, czy pomaga w życiu.
Jak długo spałam, ile minęło dni? A może lata całe przeszły, spłowiały sny? Upadły wielkie cyfry. rację. Tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat. Rozpadnie materia.
Licencja na życie.
Doktor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog. Psycholog, która napisała arcyciekawą książkę o wyjątkowych nauczycielach, ponadprzeciętnych nauczycielach, a teraz już od lat zajmuje się wysoką wrażliwością, bada wysoką wrażliwość. naprawdę pierwsza specjalistka w tej dziedzinie w Polsce. Jeśli Państwo słyszą nas z innych miast, na przykład dziennikarze, którzy chcieliby przeprowadzić wywiad, to ja polecam dr Monikę Baryłę-Matejczuk. Skromna, a przecież te badania są w internecie, to może je zareklamujemy, bo one też w obrębie dzisiejszego tematu jak najbardziej będą Państwa interesować. Gdzie znajdziemy?
To tak, rzeczywiście prowadzimy badania międzynarodowe. Aktualnie jesteśmy na etapie testowania takiego narzędzia, kwestionariusza do identyfikacji wysokiej wrażliwości, ponieważ no, pierwszym z takich elementów pracy z wysokowrażliwym dzieckiem, danie mu tej szansy na starcie, jest dobre rozeznanie. Ten kwestionariusz można wypełniać właśnie zgłaszając się do nas. Projekt się nazywa Emotion Potential of Highly Sensitivity i mamy też swojego Facebooka, mamy stronę internetową, więc jakby ktoś chciał, to absolutnie zapraszamy, będzie nam bardzo miło. Czyli jeżeli ktoś z Państwa ma dziecko w wieku 3-10 lat lub uczy takie dzieci, jest nauczycielem przedszkola, nauczycielem szkoły podstawowej klas 1-3, to bardzo serdecznie zapraszamy tutaj do włączenia się w ten rozwój nauki w tym wymiarze. Ja będę szczególnie wdzięczna, ponieważ staramy się zgromadzić jak największą próbę w Polsce, zresztą za granicą też. Od września rozpoczynamy badania w Hiszpanii, we Włoszech, w Rumunii, w Macedonii. Ale jak to się ma do tej inteligencji?
No,
tak?
No
często właśnie mówimy, że też jak trochę opowiadałam przed przerwą o tych takich cechach dziecka zdolnego, to tam się zawsze wrażliwość pojawia. Czyli jest to jakiś obszar na styku, tak? Czyli mówimy o wysokiej wrażliwości w kontekście określonych cech, jakie się z nią wiążą. Jedną z nich jest właśnie ta głębokość przetwarzania.
No bo tam w głowie się więcej dzieje.
Tak. Czyli taki układ nerwowy, do którego dociera więcej, czyli i tego więcej dźwięku i wiedzy, i informacji, i zapachu, i z poziomu zmysłów więcej. Więc ta głębokość przetwarzania, czyli nie ma tak, że wpadło coś i wypadło, tylko wpadło, przemielam to, analizuję, zastanawiam się, wraca do mnie za jakiś czas. To jest właśnie jedna z tych cech. No przez to z nią wiążą się różne inne konsekwencje. Tak samo jak to jest w przypadku inteligencji, czyli tu nie ma 0-1, nie ma białe-czarne. Jest tak, że w niektórych sytuacjach to się super sprawdza. Może to być potencjał, ale w niektórych sytuacjach może to być czynnik zagrażający. Czyli jak ja wiem, że ja jestem wrażliwy, dużo analizuję, dużo myślę, to wiem, że szybciej mnie przytłaczają niektóre rzeczy z otoczenia. Łatwiej ulegam zmęczeniu w niektórych sytuacjach, no co oznacza, że powinienem zadbać o siebie i nauczyć się odpoczywać, swojemu dziecku dać możliwość odpoczynku, zadbać o to, żeby ono było najedzone na czas i różne inne, bo one dużo gorzej znoszą głód, ból i różne inne niedogodności. Potrzebują się natychmiast przebrać, jak mają zabrudzoną koszulkę czy zamoczoną. Oczywiście później, to jest to, że jak my zainwestujemy teraz, to później to będzie inaczej, będzie lepiej, ponieważ więcej już tej aktywności, dzieci już lepiej uczą się rozeznawać to środowisko, więc będą więcej aktywności składały na te umiejętności samoregulacyjne, ale to tego trzeba dziecko nauczyć. Tak?
Będą miały te kompetencje życiowe.
Dokładnie tak. Więc
Które są elementem inteligencji, czyli człowiek taki będzie wiedział, okej, przestymulowałem się, za dużo kontaktów na przykład, ja tak. Jestem introwertyczny, ja po prostu dzisiaj już przesadziłem z tymi rozmowami, z tymi Facebookami.
Tak, tak. Albo muszę chwilę zastanowić się, co ja o tym myślę, bo już tyle osób słuchałem i tak uczestniczyłem bogato w dyskusji, że teraz muszę sam pomyśleć, co ja tak naprawdę o tym myślę. Mhm. Tak,
czyli dbanie o siebie to też jest element kompetencji życiowych, zadbanie o siebie.
No to jest ta chęć rozwoju, tak, no rozwoju nie ma, jak człowiek jedzie na rezerwie, tak, no wtedy martwi się o te tylko te podstawowe rzeczy, nie ma szansy na tą samorealizację, którą Maslow umieszcza na najwyższej półce piramidy potrzeb. Mówię, no, jak ja nie mam zaspokojonych tych podstawowych potrzeb, tych związanych właśnie z przynależnością, z tymi tych fizjologicznych bardzo, tych takich związanych ze snem, z jedzeniem, z życiem w ogóle, no no to trudno jest mi koncentrować się na potrzebach.
Wiesz, o czym ja mówię. Mhm. Bardzo dużo kobiet popełnia ten błąd i nie tylko w rodzinach, ale też do pracy to przenosi, no bo wiadomo, czym skorupka przesiąkła i tak dalej. Mhm. To wszystko, co wykształtowało się, to się przenosi na różne obszary życia. Mhm. Czyni poświęcanie się. Za wszelką cenę poświęcanie się. No i kiedyś usłyszałam taką opinię pewnego mężczyzny, że kobiety są mniej inteligentne, bo się właśnie poświęcają. Ale faktycznie jest coś takiego, że nie dotyczy to tylko kobiet, są mężczyźni, którzy doprowadzeni są do takiego zużytkowania, bo są używani na przykład przez swoje żony do zarabiania pieniędzy jak maszynka. Przyznają mi państwo rację, że jest wielu takich mężczyzn, tak? Albo kobiety, które są używane do tego, żeby usługiwały, czy wychowywane do tego, żeby usługiwały. No tak, ale jeżeli to są inteligentne osoby i zechcą zadbać o sobie, o siebie również, przede wszystkim, nawiązując do tego, co się dzieje w samolocie, kiedy mamy awarię, tak, to najpierw sobie tlen, a potem dziecku.
No, tu kilka rzeczy się pojawiło. Pierwsza rzecz, bardzo ważnych. Pierwsze takie no, niezwykle poruszające, że no to, że pewną cechę związaną właśnie z zaspokajaniem potrzeb innych tak się dewaluuje, tak się mówi o
poniża.
Tym, że poniża i w ogóle takie obrażenie bardzo okrutne, że to kobiety są gorsze, tak, że mniej inteligentne tak, przez to, że się... Tak. To rzeczywiście takie okrucieństwo, to takie...
Hamstwo bym powiedziała.
Takie przemocowe,
wprost.
Tak, bardzo nieprzyjemne i też takie, myślę, bierno-agresywne, bo to są takie wrzutki, które gdzieś tam pokutują często i też w takich poglądach, więc tutaj ja się absolutnie sprzeciwiam takiemu sposobowi wypowiadania się na ten temat. A druga rzecz jest to, że co możemy czasem uczynić z czegoś dobrego. No bo rzeczywiście określenie poświęcenie ma w sobie takie pejoratywne znaczenie. Pytanie, czy to jest wybór, czy przymus. No jeżeli to jest wybór, że ja decyduję się, że będę wspierać swoich najbliższych, to jest
ważna praca. Albo będę zakonnicą.
I to jest ważna praca, którą ja się podejmuję, nawet tam w zgodzie z powołaniem, czy w zgodzie ze swoimi cechami i tak dalej. Tylko, że wartość to ma wtedy, kiedy to nie jest ucieczka, albo nie jest to przymus. Czyli jak ja tak wybieram, bo wiem, że to jest dla mnie dobre, albo ja tak chcę, to jest, ma to zupełnie inną historię niż wtedy, kiedy ja mówię, ja tak musiałam, byłam do tego zmuszona. Bo nigdy człowiekowi nie pomoże, jak on przestaje mieć wpływ na swoje życie. Czyli no, tak po psychologicznemu mówiąc, trzeba oddać człowiekowi możliwość decydowania o sobie. Czyli albo żeby on stanął w tej sytuacji i mówił, no to poświęcenie, czy ja tak rzeczywiście się właśnie tak bardzo poświęcam. Co mi to daje? Ja wiem, że to może tak przewrotnie i okrutnie brzmieć, mi to też coś daje. Ja się czuję
ważna
się czuję, potrzebna się czuję. Dokładnie, więc to nie jest takie...
To bezwartościowe.
Dokładnie i potem ten częste kryzysy
czyli
osób,
problem
które
w obrębie poczucia wartości, tu trzeba popracować
i tyle. No to tak. No,
i nie będzie zarzynania.
Dokładnie. Tak, to jest problem w obrębie tego, to i co ja znaczę, czyli ja siebie realizuję wyłącznie przez pomoc innym. I w którym momencie to przestała być tylko pomoc innym, tylko to jest pomoc sobie.
I zamiast wypierać, nie, ja mam dobre poczucie wartości, to po prostu przyznać, nie wypierać.
No, że tak używam innych. Czasem to jest tak, że osoby utrzymują na przykład, gdy zajmują się chorymi dziećmi, czy chorym członkiem rodziny, to utrzymują ich w tym stanie takim, ty byś sobie beze mnie nie poradził.
Nawet w chorobie czasami utrzymują. Czasami no to już mówimy o takich totalnych patologiach.
No, myślę, że nawet nie, że czasem w zdrowych rodzinach, takich z pozoru wydających się zdrowych, tak się dzieje, że tak ciągamy na przykład to dziecko od lekarza do lekarza, bo czy na pewno wszystko jest tam w porządku. Czy
ja się mówię o takim zaburzeniu, gdzie matki specjalnie na przykład trują dzieci, podtruwają, żeby potem je leczyć i wyglądać na takie fantastyczne opiekuńcze matki, które tak leczą.
No to rzeczywiście to już jest, tak, to znamy te historie, oczywiście mają one w sobie to okrucieństwo, ale ja mówię o takich sytuacjach, gdzie się tak boimy, że się po prostu co będzie, jakie, to te często jalomowe, które ja to cytuję, Irwina Jaloma, który mówi, jakbym nie myślał, nie martwił się tym, czym się teraz martwię, to czym bym miał się zająć? Więc czasem jak nam się to powtarza, powiela, ciągle się o coś martwimy, na przykład o zdrowie dziecka, albo o jakąś tam, no o coś.
Jak to fajnie, coś pustkę innego. Wewnętrzną zapełnia,
dokładnie. I finał jest taki, że ja nie muszę myśleć o czymś, o czym musiałbym myśleć, gdyby nie to.
Albo na przykład mogłabym myśleć pozytywnie, na przykład.
Tak.
Kreować na przykład pozytywne sytuacje w życiu.
A ja tak się, się boję.
Lepiej się ruminować na przykład i w kółko.
Tak, w kółko to samo, mielić.
Na przykład
tak.
Coś.
Ludzie podobnie często jak porażki boją się sukcesu, bo ona się wiąże ze zmianą.
Stąd ja ci ludzie, którzy coś... no nie wiem, mają 60 plus, a jeszcze nie opracowali jakiejś opcji pod tytułem było, minęło, tylko jestem obyłą ofiarą i tak,
tak
dalej.
Tak, tak,
dalej.
Że się zatrzymali.
Nieskończoność, tak
tym.
To będzie.
No nie pomaga im to wtedy. No bo no jak człowiek już przyjął, że jest ofiarą, no to co ma zrobić? No nic, no trzeba się już po prostu na tym zatrzymać. A to nieprawda jest, bo my sobie odbieramy wtedy sprawczość. My sobie odbieramy możliwość działania. To są te takie różne teksty typu, a teraz to już za późno.
Albo teraz to już mi tylko została zemsta za to, co oni zrobili, tak? To już najlepiej na całym świecie się
to już nie mścić. Ma co ruszać, nie ma co zaczepiać, to już tam było, minęło i tak dalej. Że my już sobie tak się pozbawiamy na życie możliwości decydowania o własnym życiu. Nawet jak ja bym zdecydował, okej, jestem w tej sytuacji, jakiej jestem, nie bardzo mi pasuje, ale nie mam lepszego pomysłu. I to już jest lepsze niż to, jestem tu, gdzie jestem, bo muszę tu być. A nie dlatego, że wybrałem.
No i wracamy do pytania, które dzisiaj z każdej strony próbujemy rozgryźć. Czy inteligencja pomaga w życiu? Chyba no czasami ludzie tracą tą inteligencję.
Głowę tracą.
Właśnie.
Taką możliwość racjonalnego myślenia. Odrywają się od rzeczywistości. Ciężko jest.
Odejmuje im rozum.
Odejmuje
prostu,
im rozum. Nie korzystają z niej. Czyli wtedy, kiedy mogliby korzystać. Często inteligentni ludzie tak mają, że na własną niekorzyść korzystają z tego potencjału intelektualnego.
To znaczy?
No analizują różne sytuacje, czyli które mało mają możliwości się wydarzyć.
O!
Czyli ja używam swojego potężnego potencjału do tego, żeby sobie trochę krzywdę robić. A mógłbym wykorzystać go do czegoś innego. Mógłbym powiedzieć, no ale chwileczkę, jakie jest prawdopodobieństwo, że to się wydarzy? Czyli odwołać się do nauki. No nie małe prawdopodobieństwo. Nawet jak się wydarzy, to co się stanie? No w
takie
zasadzie
nakręcanie,
nic. Tak? Tak. No, że pozwalam sobie emocjom użyć mój intelekt na własną niekorzyść.
Ale z tym też, korzystając z intelektu, można zrobić porządek.
Oczywiście, że tak. To w ogóle tutaj mnóstwo mamy tych poznawczych metod takiego reinterpretowania, zobaczania różnych. Tylko no, to wszystko musi być w jedności, w takiej całości psychofizyczno-duchowej człowieka. Nie da się tylko z jednego korzystać. Wyrzucić emocje i tylko intelekt. Nie da się tutaj zrobić tych takich niektórych zachęcanych przez niektórych filozofów odcinania emocji od intelektu.
Och, powtarzamy w każdym programie, że tak naprawdę super, na wysokim poziomie kształcenia o emocjach, o uczuciach w szkole załatwiłoby wiele problemów i uniknęlibyśmy wielu problemów w życiu dorosłym.
I zdrowia, i trudności, i przeróżnych innych rzeczy.
A może i nasz kraj by się rozwinął, także ho-ho.
No, otwartość na doświadczenia jest tą jedną z cech, które pozwalają nam jednak rozwijać w sobie. Czyli to taka, jak my się nie zamkniemy, nie regulujemy siebie lękiem, strachem, no to zupełnie mamy inną jakość funkcjonowania.
Czy inteligencja może się rozwijać albo zwijać?
Tak,
możemy zgłupieć albo zmądrzeć?
Może się rozwijać. To tak jak na samym początku powiedziałam, że w tej skrystalizowanej my korzystamy z tego, co już wiemy, żeby wbudować nową wiedzę. Czyli możemy poprzestać na czymś, możemy stwierdzić, tak jest, a następnie każde nowe informacje ignorować, odrzucać je. Nawet jeżeli są racjonalne, to na przykład z lęku, ze strachu lub z jakiejś sztywności przekonań, poglądów ktoś nam tak próbuje właśnie trochę wcisnąć, to możemy z niej, to jest trochę to zwijać, tak? Możemy korzystać, możemy doczytać, możemy używać swojego krytycznego myślenia, a nie krytycyzmu. Nie, to nie krytyczne myślenie to nie jest krytykowanie tego, co jest, tylko to jest zobaczenie. Ci mi podają tak, ci mi podają tak.
Logiczne.
Logiczne. Mhm.
No, ja miałam 3 lata logiki na studiach, coś o tym wiem, no wiesz, Łódź, kurczę, no tamten wydział słynie z logiki. No dobrze czasami sobie porozwiązywać takie logiczne łamigłówki.
Tak, one pobudzają intelektualnie, jest to pewnego rodzaju, wzbudzają ciekawość poznawczą, no to jest element rozwoju.
No jeśli to, jeśli nie tamto, to nie tamto, jest bardzo proste tak naprawdę.
Dokładnie.
I nie ma co chaosu wprowadzać, nie ma co mnożyć bytów ponad konieczność.
O.
Ja dzisiaj poleciałam moimi kompetencjami filozoficznymi,
które są bardzo ważne na życiu.
Przydają się.
Tak. To jest tak samo jak z tą filozofią.
Matka nauk, jakby
dokładnie.
Nie było.
Z filozofią jest podobnie jak z inteligencją. Jak możemy ją przeciwko sobie wykorzystywać, możemy ją w zgodzie ze sobą wykorzystywać, a możemy wykorzystywać esencję tego, co zostało wypracowane najważniejsze.
No tak, możemy pójść w nihilizm, możemy pójść w hedonizm,
absolutnie.
Możemy pójść
w eudaimonizm.
Możemy pójść w co chcemy pójść,
sensu.
Już sobie państwo znajdą odpowiednią ścieżkę.
Dokładnie.
Ja jestem za tą optymistyczną i radosną i tą pełną, pełną kompetencji i szlachetności.
No człowiek nie będzie nikim więcej niż stąd jest.
Ja
stąd
mogę
taka,
sobie tak,
tak stąd ta ciekawość siebie jest bardzo ważna, bo my jesteśmy tym, kim my jesteśmy. I teraz, żeby rozwinąć ten swój potencjał, umiejętności, możliwości, nie będziemy nikim innym. Stąd porównywanie się do innych nie ma sensu. Można siebie porównać do siebie sprzed iluś tam lat, zobaczyć, jak ja się zmieniam, co ja robię.
Poza tym, kurczę, no jeżeli ktoś chce być pesymistą, taki jest, ja to bardzo szanuję. Mm-hmm. Kłapa uchy też jest potrzebny w całym zestawie Kubusia Puchatka.
Tak.
Jakie
tak.
To jest piękne, że się różnimy, że mamy te różne spojrzenia, możemy się wymieniać. O ile
cechy
sobie nie robią krzywdy nawzajem.
Oczywiście cechy, mamy inny temperament, mamy inny z ciekawością, możemy popatrzeć na innego człowieka.
O właśnie, inteligencja, a nie powiedziałyśmy o temperamencie, że to też jest element
układu nerwowego.
Właśnie, czyli który wpływa na nas, nasze funkcjonowanie, na to, jak sobie radzimy w życiu.
Tak, ma znaczenie dlatego, jak szybko niektóre rzeczy wykonujemy, jak szybko podejmujemy decyzje, jaki mamy ten napęd, jak sobie z tą swoją emocjonalnością radzimy, z tym potencjałem, który związany jest właśnie z empatią.
Mm-hmm. Bo my dzisiaj mówimy o inteligencji, ale to jest bardzo szerokie pojęcie. Być może jeszcze psycholodzy to wszystko uszczegółowią.
No stąd ta stosunkowo nowa koncepcja Gardnera mówi, mamy inteligencje wielorakie. Nie ma jednego IQ, jest ten psychospołeczny potencjał, biopsychiczny potencjał.
No właśnie, ale jest i temperament. Jakby tak wziąć całe spektrum, cały pakiet badawczy. Fajnie, jakby sobie każdy mógł tak zrobić taki skanik i się zbadać pod względem kompetencji.
Zawsze to nosi ze sobą ryzyko, bo można to odrzucić. Czyli powiedzieć, co oni tam wiedzą. Więc
można by głupiego tam znaleźć, niefajnego,
albo coś, co mi nie pasuje.
No
albo
właśnie, w tym sensie głupiego. Aha. O nie, głupie, bo mi źle wyszło.
Tak, tak nie tak wyszło. Zrobię jeszcze raz.
Tak.
No, więc no to też czy my jesteśmy gotowi na to, no bo to też takie pytanie, czy ja to chcę wiedzieć na pewno i czy to, co ja wiem o sobie,
ale
mi nie wystarcza.
Pomocne by było dla
bywa
dzieci.
Bywa pomocne, tak.
Tylko umiejętnie wykorzystywane.
Dokładnie, umiejętnie wykorzystywane, nie bardzo sztywno, nie tak musi być, nie ma predykcji w psychologii. Tu pewnego rodzaju ścieżki pokazujemy, możliwości. Nie ma teraz w tak zwanym wcześniej doradztwie zawodowym, a teraz projektowaniu kariery, czegoś, że człowiek absolutnie się do tego nadaje lub nie nadaje. No chyba, że to bardzo są specyficzne kompetencje. Chodzi o to, że ja, wykonując ten zawód ze swoim potencjałem, będę się bardzo męczył i dużo więcej muszę wysiłku włożyć w to, żeby odnieść w nim sukces. A w innym, który jest bardziej w linii z moimi kompetencjami, moim potencjałem intelektualnym, będzie to dla mnie większa przyjemność. Ale nikt nie zabroni komuś realizować czegoś innego.
Czyli, jeżeli chodzi o te najnowsze badania dotyczące inteligencji, to polecamy badania tego Gardnera, tak?
Tak, to jedna z takich koncepcji. Mówię też dużo o tych zdolnościach, uzdolnieniach, także tutaj sporo się dzieje w tym obszarze i tutaj nawet naszych takich lubelskich
dotyczących badań wysokiej wrażliwości.
Też to ja absolutnie tak zapraszam serdecznie do badań. Jeżeli ktoś Państwa ma ochotę się przysłużyć nauce, to ja bardzo zapraszam.
Jeśli ta rozmowa wniosła coś do Państwa przemyśleń na temat inteligencji, czy ona pomaga w życiu i kompetencji życiowych i te najnowsze badania, czy Państwa może zainspirowały, to proszę się z nami podzielić, jeśli Państwo tylko zechcą, Licencja na życie na Facebooku. A gościem Licencji na życie była dr Monika Baryła-Matejczuk.
Dziękuję bardzo.
A Monika Hemperek mówi Państwu z doktorą Moniką Barymą Matejczuk. Dobranoc.
Dobranoc Państwu.